Kochani braterstwo, chciałem się z wami krótko podzielić takimi przemyśleniami, które mnie naszły w tym czasie. I chciałem wam powiedzieć o temacie, który jakby powinien być dla nas takim uspokojeniem, powinien być czymś, co daje nam do myślenia, który jakby powinien nas jako wierzące osoby uspokajać przede wszystkim. Sobie jeszcze Biblię wezmę, przepraszam. Bo chyba nikt z nas nie powie, że swoją wiarę, swoją bliskość z Panem Bogiem, z Jezusem ma już na wystarczająco wysokim poziomie, że tego mi już wystarczy, że nie wiem, nadszedł taki moment, że ja już mam tej przynależności odpowiednio dużo i nie potrzebuję już więcej, że tak powiem, się zbliżać do Pana. Już po prostu jestem na tym maksymalnym moim pułapie. Jeszcze zanim przejdę dalej, to powiem tak, jest kilka osób, które nas jeszcze chcą pozdrowić, ale to przeczytamy po społeczności, bo jest tego sporo. Sporo osób nas więcej słyszy z tego, co tu mi Iwonka przekazuje, ale myślę, że po społeczności powiem o tym jeszcze coś więcej, albo Iwonkę poproszę. Jakiś czas temu, nie wiem czy pamiętacie, w naszej społeczności dużo żeśmy mówili, dużo żeśmy się zastanawiali na temat poziomu duchowego, na pewnej stagnacji, która zaistniała. Mówiliśmy o tym, że poziom duchowy się u nas obniża, że jest mniejszy, że mamy poziom moralności słabszy. Reasumując, nazwaliśmy to, jakbym to nazwał, spadek duchowości w naszych zborach. Wszyscy na to churalnie mówiliśmy, że no, coś takiego się odczuwa, że to jest, że ja to widzę, że my to widzimy obok siebie, że ten upadek wśród naszej społeczności, w nas samych tak naprawdę gdzieś widzimy. Ale zacząłem sobie zadawać kiedyś pytania, dlaczego? Dlaczego takie pytania? Dlaczego takie w ogóle zastanawiania? Po co to wszystko? Po co żeśmy się nad tym zastanawiali? Przecież to, jak ma być czasy ostateczne, to ja już od dziadka z Koczylasa słyszałem ho, 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 już byłem malutkim dzieciakiem, że co będzie w czasach ostatecznych i jedno, co mogę powiedzieć, to wiedziałem, że wtedy nie będzie jak. Nie będzie lekko. Siostra Dudzińska mi tu szepnęła przez telefon, że nie będzie wesoło. No prawda, nie będzie wesoło. Wszystkim nam dźwięczą słowa naszego Pana, że kto chce mnie iść i naśladować, to co ma wziąć? Ma wziąć palmę, oliwkę, czy co ma wziąć? Ma wziąć krzyż i co? I naśladować mnie. Symbol krzyża to nie jest symbol radości, chociaż w pewnym sensie jest, ale symbol krzyża to był symbol, który Rzymianie postawili, żeby ludzi w sposób totalny, maksymalny zniszczyć, poniżyć i zgładzić. I był pewnego rodzaju ciężarem. Pan Jezus ten ciężar niósł przez całe swoje życie. I tak jak Pan Jezus wiemy o jego historii, kiedy miał 12 lat, był małym dzieciaczkiem, to wiemy, że tak jak Nikodem ma teraz 11, no to sobie mogę wyobrazić, kiedy poszedł ze swoimi rodzicami do świątyni, miał wtedy 12 lat, był malutki, na pewno oddychał, na pewno mówił, na pewno coś jadł. Chciał kontaktu z rodzicami, pewnych relacji, zastanawiał się nad tym, ale myślę, że też cierpiał. Czasami go coś bolało, a to sobie nogę skręcił. I pod koniec swojego życia, jak wiemy i dobrze tą historię znamy, bo ją mamy najbardziej rozbudowaną w Ewangeliach, nasz Pan również cierpiał. Nasze czasy doprowadziły nas, może nie wszystkich, ale wy wszyscy, którzy jesteście ode mnie starsi, jesteście często na rentach, na emeryturach, doprowadził nas do tego, że jesteśmy okropnie zajęci. Często mówimy, że jesteśmy tak zajęci, że o niektórych ludziach się mówi, że co? Że są wiecznie zajęci, że są zapracowani, że w ciągu doby brakuje im w ogóle godzin czasu na zegarku, ponieważ tak są zajęci. Czas jest krótki, ale dla nich, ale dlaczego? Czy on się skrócił teraz? Jesteśmy w codzienności tak zobowiązani wieloma rzeczami, kupieniem tego, wiele spraw musimy załatwić, z tyloma ludźmi porozmawiać, spotkać się, odwiedzić, w domu posprzątać, nie wiem, posprzątać samochód, umyć, upiec, zrobić obiad, że często mówimy, że na nic nie mamy czasu. I tak w istocie z góry wiemy, że wiele spraw nie załatwimy, bo nie da się załatwić spraw nad wyrost. Nie da się zrobić coś do przodu. Tej manny, którą Żydzi dostawali od Pana, nie mogli sobie nazbierać tak, żeby już na drugi dzień mieli wolne. Nie upieczecie, że tak powiem, placków tyle, żebyście mieli na 2 tygodnie. Chociaż my akurat zamrażamy, więc tam jesteśmy zabezpieczeni, ale pewnie każdy z Was też. Ale nie da się zrobić pewnej rzeczy, zrobić sobie pewnych rzeczy nad wyrost. Często się mówi, że z wieloma rzeczami jestem tak zajęty, że z wieloma rzeczami nie zdążam. W jednej książce czytałem, że człowiek obecnie na świecie krąży takie mniemanie, że człowiek mocno zajęty to jest człowiek, który jest kimś. Ludzie często mylą to ze statutem materialnym. Jest takie zdanie, że człowieka, który nie ma zajęcia, który w ogóle nie ma wypełnionego w ciągu swojego dnia, to przyjaciele jego zaczynają się martwić, że coś jest z nim nie tak. Do czego doszło? Gdzie podział się nasz taki wewnętrzny rozwój, nasz wewnętrzny spokój? To nasze, tak nazywamy to często, duchowieństwo, taki jakby nasze przemyślenia, które nie muszą być jakby w tym tłoku wszystkich naszych zajęć. Otóż uważam, że szatan zabrał nam go w bardzo umiejętny sposób. On nas po prostu zajął. Nieprawda? Jak wiele mamy czasu, aby przygotować się, braterstwo, na społeczność? Przemyślcie, czy za każdym razem, jak przychodzicie na społeczność niedzielną w zborze, na badanie, na wykład, to czy jesteście w sposób odpowiedni przygotowani? Czy nie jest tak, jedna osoba, nie wiem teraz kto, ale powtarza często, że to są takie ochłapy czasu. Że przeznaczamy czasami bardzo niewielką ilość czasu na to, żeby się wyciszyć, żeby się zbliżyć do Boga, żeby się jakby wyciszyć w swojej samotności i przygotować do społeczności z Bogiem. I myślę, że to właśnie jest działanie szatana. On nas wewnętrznie zajął. Rzadko uzyskujemy stan takiego pełnego wyłączenia i przylgnięcia do Pana. Ale czego nam brakuje? Co się dzieje i jak temu zaradzić? Co Biblia mówi na temat tego, żeby ten stan w naszym życiu zmienić? I o tym właśnie chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać. Słyszeliście kiedyś takie zdanie: proszę, daj mi święty spokój? Albo bardzo częste: teraz do mnie nie mów. Nie mów do mnie teraz. Natalka mnie tu poprawia, tak. No, czyli widzę, że też gdzieś to krąży w niej. Ja się przyznaję, często tak jest. Nie mów do mnie teraz, daj mi święty spokój. Potrzebuję czego, mówimy często? Potrzebuję spokoju. Zajmij się dzieckiem, bo potrzebuję chwilę ciszy, chwilę samotności. Nikodem mówi chwilę oddechu. Na pewno znacie takie zdania. Tak, braterstwo, obecnie ten czas jest taki, że on nas rozrywa w wielu, nie w jednej, ale w wielu sprawach. Potrzebujemy odpoczynku duchowego, chwili spokoju dla siebie, dla Boga, na rozmowę z Nim. Każdy szuka takiego sposobu, żeby to uzyskać. A przeciwnik, zauważcie, często wikła nas w kolejne wątki naszego życia. Czasami fizyczne, a czasami też i psychicznie nas w coś wrzuca. Przerzuca nas na inną falę, żeby nas czasami zdegradować, czasami nas jakby rozproszyć. Każdy potrzebuje takiego czasu. Czasu samotności. Ja to tak nazwałem, możemy o tym podyskutować, ale to jakby przyjmuję tylko tak jakby do społeczności teraz, bo to bardzo mi pasuje. Potrzebujemy takiej samotności swojej z Bogiem. Takiej naszej rozmowy, mojej rozmowy z Bogiem. Często nazywamy tę rozmowę czym? Modlitwą. Takim wyciszeniem. Potrzebujemy takiego czasami miejsca. Potrzebujemy takiego miejsca przeznaczonego na ten czas, na tę chwilę. Jak popatrzycie w Słowo Boże i w przykłady, które tam mamy zapisane, za chwilkę sobie pokrótce je przeanalizujemy, to Abraham łączył się z Panem w takich momentach. Mojżesz też miał taki czas, kiedy odchodził, kiedy no nie był tak, w takiej społeczności jak my tutaj teraz, że nas jest tam iluś, nie wiem, naście osób, tylko był sam, ze swoim stwórcą gdzieś na pustyni. No myślę, że owieczki z nim nie pokonwersowały, więc no przykro, ale był w tej kwestii jakby samotny. Każdy w naszym małżeństwie, chciałbym do tego się odnieść, w naszym codziennym życiu mamy bardzo wiele obowiązków, które nam towarzyszą. Wiele odbytych rozmów domowych, wychowaniu dzieci, ale każdy z nas potrzebuje takiej samotnej rozmowy też ze swoją małżonką, ze swoim mężem. Po tym gwarze życia, po tej codzienności potrzebujemy chociaż parę zdań porozmawiać czy przytulić się gdzieś w łóżku. I z naszym Panem Bogiem wygląda podobnie. Nasza modlitwa powinna być bez przystanku, ale oprócz takiej nieustannej rozmowy i powierzaniu wszystkich naszych spraw codziennych w opiekuńcze ręce naszego Pana, potrzebujemy również samotnej chwili z naszym Bogiem. Jak otwórzcie sobie w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale i w 6 wersecie, mamy taki fragment zapisany, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do swojego ojca, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Samotność i wspólnota. Nasza wspólnota. To są bezpieczniki naszej duchowości. To, czy potrafię stworzyć samotność bycia z moim Bogiem. Czy chcę się z Nim połączyć wieczorem, czy jestem na tyle zmęczony, że nie chce mi się klęknąć na kolano. Ta samotność to czas przeznaczony tylko i wyłącznie dla Boga. Poświęcony czas tylko Jemu. Jak wierzymy, również nasz Pan potrzebuje, żebyśmy wrzucili się i byli z Nim. Że On potrzebuje jakiejś interakcji, naszej odpowiedzi. Te rzeczy, o których mówię, na pewno były domeną czasów wcześniejszych. Takich mężów jak wspomniałem, Abraham, Mojżesz, Dawid, proroków. Jak przeczytamy historię Rut, Noemi czy Noego, naszego Pana Jezusa, apostoła Pawła, to są wszystko takie czasy osób, które miały chwilę takiej samotności. Nawet to opisywały. Za chwilę do tego wrócimy. Aby nasz rozwój tu i teraz, w 2020 roku, przebiegał w odpowiedni sposób i nasze relacje z Bogiem były odpowiednie, to również potrzebujemy takiego czasu wyciszenia się, odsunięcia się od codzienności. Musimy to nawet wzajemnie zrozumieć. Jak widzimy siebie w domu, widzimy małżonka albo żonę, widzimy dzieci, to każdy z nas potrzebuje takiej samotności, żeby odłączyć się od tej zewnętrzności. Musimy mieć na to miejsce i musimy mieć na to czas. Powiedziałem, że to było domeną tamtych czasów i chciałem się powołać na kilka przykładów, które mamy w Słowie Bożym. Chciałem, żebyście teraz wszyscy wertowali. Jak będę słyszał kartki, to będzie super, a jak nie będę słyszał, to będę sobie wyobrażał, że je słyszę, to wertowanie. Bo braterstwo, czy Abraham nie miał takiego miejsca, kiedy rozmawiał z Bogiem i nic mu wtedy nie przeszkadzało, kiedy była taka cisza przeszywająca, że słyszał najmniejsze owady, które były obok niego? Myślę, że miał. Jak przeczytamy Słowo Boże, to wiemy, że był nazwany ojcem wiary. Czy nie? Czy to właśnie nie do niego Bóg powiedział w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale i w pierwszym wersecie? A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Do Abrahama było powiedziane: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Czy ten sam Abraham nie przeżywał chwil samotności, kiedy z potwornym rozerwaniem w sercu płakał, gdy Bóg kazał mu ofiarować jego kochane dziecko? Często się zastanawiam nad tą historią i może to są moje przypuszczenia. Może to jest przerobione przez moje serce, ale ja myślę, że on chyba nawet nie powiedział o tym swojej żonie. Nie powiedział o tym Sarze. Nie zazdroszczę mu tych uczuć, kiedy on szedł ze swoim synem przez te 3 dni. Myślę, że ta społeczność z jego Bogiem bardzo mocno się zacieśniała i była bardzo, bardzo głęboka. Jeżeli prosimy o relację z Bogiem, jeżeli prosimy o ścisły kontakt z Nim. Braterstwo, ja jestem młody, ale w naszej społeczności zborowej bardzo często słyszę w modlitwie i nie tylko w modlitwie, kiedy braterstwo proszą o to, daj nam Twojego ducha, że chcielibyśmy być z Tobą w społeczności, że chcielibyśmy Cię, Panie, poczuć. I braterstwo, myślę, że ta sytuacja, która jest obecnie, może być odpowiedzią naszego Pana. Chciałem Wam powiedzieć i zacytować słowa, które są zapisane przez świętego Jakuba w 4 rozdziale i 8 wersecie. To nie są słowa ostrzeżenia. One są dla mnie faktem. 8 werset 4 rozdziału Jakuba mówi tak. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Braterstwo, jeżeli chcemy się zbliżyć do naszego Najwyższego, to On może się zbliżyć do nas. Ale sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym może polegać to zbliżenie. Braterstwo, jest wspomniana, kiedyś czytałem taką książkę Bruce'a Olsona, chyba dostałem ją od brata Andrzeja Nowaka, jakżeśmy się poznali dawno, dawno temu, nawet ją gdzieś mam. Ona jest zatytułowana Bruszko. To jest o pewnym kaznodziei, książka, który opisuje, jak postanowił jako nastolatek, że on będzie inaczej służył Bogu. Że on chce jechać w jakieś miejsce, gdzie będzie ewangelizował, gdzie się poświęci całym swoim sercem ludziom, którzy Boga nie znali. I on tam wspomina pod koniec tej książki, że nie wiedział, że ta chęć jego poświęcenia będzie go tak bolała. Że tak to fizycznie przerobi. Że przez 10 lat przeszedł wiele chorób, cierpień, strat w swoim życiu. Polecam tą książkę. On opisuje już z perspektywy czasu, jak warto było się zbliżyć do Boga. Ale to zbliżenie, kiedy Pan daje Ci odczuć, że ja jestem z Tobą, czasami możemy poczuć na własnej skórze. Możemy czuć może i nawet ból. Może czasami możemy mieć pewne dylematy. Myślę, takie dylematy, jak miał Abraham, kiedy szedł ze swoim Izaakiem na górę. Braterstwo, czy samotnie pasący owce swojego teścia Jetry, Mojżesz, był pozbawiony takich możliwości? Myślę, że to, co wspomniałem, był nieustannie rozwijały się jego możliwości rozmowy z Panem. Aż w końcu do takiego momentu, kiedy był zdatny do zadania, które Bóg chciał mu powierzyć. Myślę, że on wtedy, już później, jak został już wyznaczony przez swojego Pana do tego dzieła, to on wręcz pragnął tej społeczności. On wręcz zbliżał się do Boga. Mamy wspomniany taki bardzo ciekawy fragment, polecam Wam, w 2 Mojżeszowej, w 19 rozdziale i 3 wersecie. I pisze tam tak. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Czyli Mojżesz miał chęć pójścia do Boga. On jakby... To był jego rytuał, on potrzebował takiego czegoś. Mojżesz wstępował na górę do Boga. Czy on go tam mógł zobaczyć? Nie. On potrzebował wyciszenia, odsunięcia się od tych ludzi, którzy do niego cały czas wołali, potrzebowali, pragnęli, narzekali na niego. Takich zwrotów jest wiele. W 2 Księdze Mojżeszowej w 34 rozdziale i 3 wersety od 32 przeczytam. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nim rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swojego wyjścia. A gdy przyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu pokazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, to skóra jego, co? Skóra Mojżesza promieniała. Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Myślę, że piękne chwile przeżywał przywódca izraelski w tym momencie, kiedy czuł tą przynależność do Boga, kiedy te błogosławieństwo na niego spływało do tego stopnia, że ludzie, którzy może takiej relacji z Bogiem nie mieli, widzieli to po Mojżeszu, oni to czuli. I po osobie, która trwa w społeczności z Bogiem, po nas, jeżeli będziemy trwać w modlitwie z naszym Panem, będzie widać to uspokojenie. My nie będziemy truchleli ze strachu, bo będziemy ufali, że Pan ma dla nas jakąś odpowiedź. On ma jakąś informację. Może czasami chce, żebyśmy coś w swoim życiu zmienili. Ale nie chciałbym mówić tylko o mężczyznach, bo są też z nami siostry, więc podam przykład pięknej gwiazdy Estery. Siedzi tutaj jedna taka przede mną, Estera. No, przepraszam, oburzyła się, bo mówi, że jest Iwona. Dobrze. Posłużę się dalej tym przykładem biblijnym królowej Estery, która będąc Żydówką, również żoną króla, czy nie miała takich chwil samotności? Przeanalizujmy kawałek historii właśnie z Księgi Estery. Nie chciałbym całej jej przytaczać, bo to troszeczkę by potrwało, ale o Esterze wiemy tyle, że była bardzo piękna, że była wybrana przez króla Achoszwerosza, czyli Estera, piękna gwiazda, została przez niego wybrana. Choć jak mamy wspomniane w drugim rozdziale i w 10 wersecie, Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia. Tutaj mamy napisane dlaczego. Gdyż Mordochaj zakazał jej to czynić. Estera w tamtych czasach jest u króla, który nie jest Żydem. Jest na obczyźnie. Żydzi również nie są w bardzo dobrym położeniu. Jako lud wierzący, jako lud, który miłuje Boga Najwyższego, braterstwo, nie byli w bardzo łatwym położeniu. Estera wtedy została wybrana jako żona króla. Nie było to coś zwykłego. I wiemy, jaki podstęp wymyślił Haman, żeby pozbyć się w tym czasie Żydów. Chciałem wam przeczytać, braterstwo, ten fragment. To jest w 3 rozdziale Księgi Estery i przeczytam od 12 wersetu, końcówki. Napisano, już przeczytam wam traktat, jaki brzmiał w stosunku do narodu żydowskiego. Możecie sobie przeczytać, a możecie mnie posłuchać, zamknijcie sobie oczy, niech odpoczną. Napisano w imieniu króla Achoszwerosza i opieczętowano sygnetem królewskim. I wysłano te listy przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić i pozabijać i wytracić wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety, jednego dnia, miesiąca 13 dnia, 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. Mienie ich zaś należy zagrabić. Opis tego pisma miał być poddany jako ustawa dla wszystkich prowincji i ogłoszony wszystkim ludom, aby były przygotowane na ten dzień. Braterstwo, w tym czasie Estera jest na dworze króla. Myślę, że jeszcze nie wie, co się dzieje. Myślę, że żyje sobie w swojej sielance, w dobrym życiu królewskim. Myślę, że i my takie życie doświadczyliśmy i wiemy, co to jest przyjemność życia. Natomiast na Żydów przychodzi duże doświadczenie. 4 rozdział od 1. A gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty i odział się w wór i posypał popiołem. I poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, głośny krzyk. Tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się, co? Braterstwo. Zrobiła to, co z nami się również teraz dzieje. Bardzo się przestraszyła. I posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. Wtedy Estera przywołała Matacha, jednego z eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania, i kazała mu pójść do Mordochaja, dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski, leżący przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o miłowanie i aby wstawiła się u niego ze swoim ludem. A co Estera w tym czasie odpowiada? Skierowała go do Mordochaja z takimi słowami. Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, która bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ja zaś już 30 dni nie zostałem wezwana, aby przyjść do króla. Zobaczcie, braterstwo, Estera cały czas dyskutuje z Mordochajem. Mówi, lęka się. Mówi, że ja nie mogę tego zrobić, bo ja mam obawę, bo ja wiem, co mi za to grozi. Ona cały czas się lęka. Mordochaj mówi w 13 wersecie tak. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, ty, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. Braterstwo, Estera widziała to z innej perspektywy niż ci ludzie, którzy byli tam po drugiej stronie muru. Ona widziała to z perspektywy tylko swojego strachu. Strachu na ten moment o swoje własne życie. Braterstwo, tak jak dziś, nie zabezpieczymy się przed tym 100 kilogramami mąki, czy nie wiem, 20 maseczkami, czy jeszcze czymś zagospodarowanym w naszych piwnicach. Może nas to coś uspokoić, ale jeżeli Pan będzie chciał nas doświadczyć, to zabezpieczenie nam nic nie da. Myślę, że Estera czuła takie zabezpieczenie, bo czuła, że jest w Pałacu Królewskim. Pałac Królewski przed takim wyrokiem, jak wspomniał Mordochaj, nie mógł jej niczym pomóc. Czytajmy dalej, 14 rozdział. Kto zaś wie, czy godności królewskiej, Mordochaj do niej mówi tak. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny? Braterstwo, wielu z nas zadaje sobie pytanie, w jakich czasach żyjemy? Braterstwo, żyjemy w takich czasach, w jakich Pan pozwolił nam żyć. Myślę, że nie bez przyczyny Pan Bóg pozwolił nam żyć właśnie w tym momencie, teraz. Doświadczyć tych rzeczy. Czuć taki, a nie inny strach. Nie przed, nie wiem, Niemcami hitlerowskimi, chociaż tutaj jest babcia Tosia, ona takie coś może i czuła. Nie przed Rosjanami, przed jakimś innym okupantem, tylko pozwala nam czuć właśnie taki strach. Esterze pozwolił poczuć taki strach również. Przed chorobą. Nam kazał się bać i nam dał Pan możliwość bać się właśnie choroby. W 15 wersecie jest wspomniane, wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zabierz. Braterstwo, ona właśnie się otrząsnęła. Idź i zabierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie. i pośćcie za mnie przez 3 dni, przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie, nie picie. Również ja i moje służebnice tak będę pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Braterstwo, myślę, że w tym przykładzie jest pokazane, że tak naprawdę wspólnota ich uratowała. Wiecie, w chwili obecnej podają media, że umieralność na koronawirusa jest 2,6% do 3%. Wiecie, jaka była umieralność w postanowieniu Hamana, który był skierowany do Żydów wtedy?
Jaka?
100%. 100% ludzi, 100% Żydów, starszych, tak jak tu jest wspomniane, dzieci i kobiety, jednego dnia mieli zginąć. To był wyrok króla, sygnetem opieczętowany. Nawet go nie mógł odwrócić. Potem znamy tą historię, jak to się potoczyło, że Pan jednak podał im dłoń i ich uratował. Ale braterstwo, oni w tym czasie, przez te parę dni siedzieli na kolanach i pościli, ponieważ wiedzieli, że nie 3% możliwości, że ja zejdę z tego świata, ich dotyczy, tylko 100%. Myślę, że w takiej wspólnocie oni właśnie się łączyli. Braterstwo, zastanówmy się nad sobą. Nie mówię nad tymi sytuacjami, które są teraz, bo myślę, że empatia w nas, nawet jako chrześcijanach, dużo bardziej jest rozwinięta. Nawet żeśmy przez te parę dni się zmienili. Niech każdy pomyśli o tym. Ale zastanówcie się, czy jak ktoś was prosi o modlitwę, to czy jestem w stanie, czy nie zapominam, czy klękam wieczorem i nie zapominam o tej prośbie. Że ktoś z moich współbraci ma jakiś smutek i ja powinienem z nim uczestniczyć w tym smutku. Braterstwo, powiem więcej. Czy jak ktoś chwali mi się swoimi radościami, to czy mnie to cieszy? Czy mnie to interesuje? Bo jeżeli z kimś się nie smucimy, ani się z kimś nie radujemy, to znaczy, że nie mamy z nim wspólnoty. Że ta osoba mnie nie interesuje po prostu. Życzę wam, żebyście potrafili i okazywać smutek, i okazywać radość, żebyście potrafili się dzielić i w empatii ze sobą żyć. Stary Testament to jest Stary Testament, ale jeszcze mamy w Nowym Testamencie piękny przykład naszego osoby, która napisała nam najwięcej listów, apostoła Pawła, który był bardzo charyzmatyczny, mądry, pędzony Duchem Świętym. I czy on nie przeżywał chwil samotności, kiedy mógł przybliżyć się w modlitwie do Boga i prosić Go o radę w wielu, wielu kwestiach? Był nawet odrzucony przez własnych. My nawet o takiej sytuacji teraz nie mówimy. Był odrzucony przez własnych braci. Był często kamienowany, był bity. Często, to też w pierwszym wykładzie cytował brat Andrzej Nowak, był często w więzieniach, jak sam pisze, miał wtedy bardzo wiele czasu bycia z Bogiem w jego społeczności. Ale z drugiej strony, jak ten apostoł Paweł mocno doceniał wspólnotę, którą z ludźmi miał. Zobaczcie, jak jego listy się zawsze zaczynają do każdej społeczności. Kiedy on, my często zauważcie, jak jest ten fragment z pozdrowieniami apostoła Pawła do danego listu, to tak bardzo szybko przelatujemy. A wiecie, te dalsze fragmenty to jest jego nauka dla osób, którzy są odbiorcami tych listów. Natomiast te początki, które apostoł Paweł pisze, to są pozdrowienia, to są właśnie jego uczucia. My czasami tych uczuć nie czujemy, dlatego tak szybko przelatujemy przez te pozdrowienia. Myślę, że teraz bardziej jesteśmy w stanie wczuć się w fragment, w którym mamy napisane, że całuję was pocałunkiem świętych. Apostoł Paweł, który był odłączony od swoich braci, nie mógł się z nimi spotkać, do nich pojechać. Może co pół roku, co rok się z nimi widział. On doceniał to bardziej. Myślę, że jak spojrzymy na jego relacje z młodym Tymoteuszem, jak oni się kochali, bo to trzeba nazwać, jak oni się kochali w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale i 10 wersecie, często w zborze o tym wspominałem, jest to ostatni list apostoła Pawła, Jest to pewnego rodzaju jego testament. On tam wspomina i pisze do Tymoteusza tak. Lecz ty, od 10 wersetu. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, za moją wyrozumiałością, miłością i cierpliwością, za moimi prześladowaniami. Czyli nie tylko za tym wszystkim takim fajnym, cudownym, przyjemnym w życiu, ale również za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem. Ale koniec tego wersetu jest jaki? Ale z wszystkich wyrwał mnie Pan. Braterstwo, Pan wyrywa z wielu doświadczeń, wyrywa z wielu trudności. Wyrywał apostoła Pawła, wyrwał Żydów w pierwszym pogromie, jaki na nich chciał zesłać Haman. I myślę, że wyrwie i nas, braterstwo. Tylko musimy w wspólnocie, w modlitwie razem starać się żyć. Myślę, że apostoł Paweł był bardzo emocjonalnie związany z braćmi, których spotykał. Jak przeczytacie, nie chcę cytować już dla oszczędności czasu, jak żegna się ze starszyzną efeską, to on tam przy tym statku, to co robi? My tego nigdy nie doczytujemy, bo mówimy, że co? Że oni wszyscy płakali. Ja, braterstwo, wierzę, że apostoł Paweł też płakał, chociaż był twardym człowiekiem. Jeżeli jest słowo wszyscy płakali, to dla mnie jest wszyscy płakali. To znaczy, że apostoł Paweł też uronił łzę. Też widział, jak ten statek się odsuwa, jak oni się od siebie oddalają. Braterstwo, można by mówić wiele na temat społeczności, jaką powinniśmy mieć z naszym Panem. Jaką powinniśmy mieć w wyciszeniu naszej komory, w samotności. Życzyłbym wam, żebyście w tych chwilach, które nie są dla nas łatwe, jako ludu Bożego, ale wierzę, że i jak obserwuję to, co się dzieje na świecie, jak czytam te wszystkie informacje, to wiecie, braterstwo, jednej rzeczy nie widzę na tych wszystkich stronach internetowych. Wszędzie są statystyki, wszędzie są podane ilości osób, wszędzie są podane, jakie robią badania, jakie szczepionki, jakie lekarstwo, co brać, co jeść, w jaki sposób zachować spokój w domu, jak dbać o swoje psychiczne zdrowie, jak odkażać klamki, jak się witać. Wszystko mamy napisane. Ale poszukajcie na tym internecie, na tych wszystkich portalach, czy tam gdzieś jest wspomniane, że pierwsze, co powinniśmy zrobić, to co?
Pomodlić się.
Nikodem mi tu podpowiedział. Pomodlić się. Czy tam jest wspomniane, że naszym ratunkiem może być Bóg? Wszyscy szukacie, wszyscy szukają. Nie tam, gdzie trzeba. Myślę, że to nie jest złe. Ale Bóg na razie jest zapomniany. Dlatego uważam, że to, co obecnie nas spotyka, nie jest doświadczeniem całego świata, ale doświadczeniem naszej wiary. Nas, osób wierzących, osób zdeklarowanych, że my wierzymy w Pana Boga. Pan Bóg chce nas wyszlifować. I myślę, że to, co będziemy też rozważać w drugiej części, to, co mamy napisane w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus mówi do Piotra, że szatan wyprosił sobie, żeby co? Żeby was przesiać. Ale ja prosiłem, tam pisze Pan Jezus do Piotra, ale ja prosiłem o ciebie, że kiedy ty się nawrócisz, to żebyś wspierał braci. Żeby twoja wiara była stabilna. Myślę, braterstwo, że to może być taki moment, że Pan Bóg się nami pochwalił przed szatanem, tak jak u Ioba mamy wspomniane, że Pan Bóg się mu pochwalił. Zobacz na tego męża, jaki on jest mądry, jaki on jest wierny, jaki jest dobry. A szatan mówi co? No jest, no bo mu błogosławisz, no to jest. I może Pan Bóg w chwili obecnej również się nami pochwalił. I myślę, że może to być pewien test dla nas. Nie dla ludzi z zewnątrz, którzy w Boga nie wierzą. Ale dla nas, którzy tą wiarę deklarujemy. Czy jesteśmy w stanie i chcemy iść w Jego śladami nadal. Czy jestem wierny? Czy chcę mieć tą wspólnotę w samotności z naszym Panem? Czy jestem w stanie nawet w tych chwilach takich trudnych siedzieć na kolanach i prosić o siebie nawzajem, o nas, o nasze zbory, o ludzi, którzy są poświęceni i o nasze rodziny? Czy mi na tym zależy? Czy ja chcę mieć tą relację, relację z Bogiem? Życzę wam, żeby się ona nie zatraciła, żebyście tej miłości względem siebie i względem Słowa Bożego, tej wytrwałości wam życzę. Modlę się za was jako Tomek Kubski, jako wasz brat. Wszystkich, tych, których widzę tutaj teraz, ale też tych, których słyszę, nawet za tych, których nie widzę. Może nawet za tych, z którymi wiele rzeczy widzę inaczej. Nawet za tych, jak Nikodem mówi, nawet za tych, których nie znam. Proszę Boga o to, żeby wam dał wytrwanie. Żebyśmy się mogli kiedyś spotkać, żebyśmy się mogli cieszyć, tak jak się wtedy Żydzi cieszyli. Jak zrobili święto, jak się radowali, kiedy zostali uratowani z rąk Hamana. Myślę, że szatan nas nie zwycięży jako wspólnoty. Pan Bóg nie da nam zrzucić włosa, jeżeli on nie będzie miał takiej potrzeby. Jeżeli nie będzie chciał jeszcze czegoś w nas zmienić, może nas dokształtować, to na to nie pozwoli. Modlę się o to i myślę, że wszyscy w tej wspólnocie, wspólnie, myślę, że teraz tak jak ta starszyzna efeska i apostoł Paweł, wszyscy ze łzami patrzymy na siebie teraz przez te łączniki Skype'owe. Chcielibyśmy się dotknąć, a nie możemy. Apostoł Paweł, jak kiedyś w wykładzie brat Heniu Grudzień mówił, kiedy te sznureczki się na tym statku rozrywały, to wszyscy co robili? Wszyscy płakali. My też płaczemy, ponieważ no nie mamy tego sznureczka. Zerwał się nam, ale mamy tutaj, przynajmniej mamy siebie skejpowo i myślę, że duchowo jesteśmy w stanie również ze sobą być. I tego wam życzę, żeby Pan Bóg was wspierał i chciałem się podzielić takim ostatnim wersetem. Który jest zapisany w drugim liście do Tesaloniczan, trzeci rozdział, drugi i trzeci werset. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Tego życzę wam, braterstwo, i sam bym też tego bardzo pragnął dla was i dla siebie. Amen.